Pamiętamy ze szkoły, że jak rozkładali mapę, to co było?
Geografia.
Może troszeczkę geografii tylko. A chcę powiedzieć, że tą mapę przywiozłem z Izraela, gdzie miałem okazję 3 lata temu, chyba 3 lata mija w tej chwili, jak byliśmy w Izraelu, tu niektórzy kiwają głowami, bo byli również razem z nami bracia z Białegostoku i z Warszawy były przedstawiciele. Wiem, że co roku są organizowane teraz takie wyjazdy do Izraela i zachęcam wszystkich braci, bo my badacze Pisma Świętego uważam, powinniśmy chociaż raz w życiu, tak jak muzułmanie do Mekki, to my przynajmniej raz w życiu do Ziemi Świętej, Ziemi Obiecanej pojechać. Gdy wrócimy z takiej wycieczki, inaczej będziemy czytali Biblię. Nawet Nowy Testament, gdy weźmiemy do ręki Ewangelię, te krainy będą wyglądały inaczej. Warto wiedzieć nieco właśnie nawet z geografii o tej ziemi, dlatego że czasami popełniamy błędy. W jednej pieśni śpiewamy, że Zbawiciel Kani Galilejskiej na święto ślubu przyszedł sam i co dalej? I pierwszy raz na ziemi ludzkiej okazał swoją chwałę. To jest błąd merytoryczny, dlatego że, no może, ja przepraszam, że tam u dołu nie będzie widać, ale to jest mapa współczesnego Izraela i Galileja to jest kraina wokół tego jeziora albo Morza Galilejskiego, zwanego inaczej jak? Tyberiackie albo? Genezaret, tak. Dlaczego Żydzi mówią morze? Żydzi wszystkie akweny stałe nazywają morzami, dlatego oni mówią, że mają 4 morza. Morze Galilejskie, Morze Martwe, duży dostęp do Morza Śródziemnego i maleńki pasek u dołu do Morza Czerwonego, dokładnie Zatoka Akaba, Morza Czerwonego. Tam jest krótki pas, chyba 6 km raptem i miejscowość Eilat, którą też zwiedzaliśmy. Miejscowość, która z początku była zupełnie odcięta od Izraela. Połączenie było tylko drogą lotniczą i do tej pory w centrum miasteczka, około 40 tysięcy Eilat mnie liczy, znajduje się pas startowy, a ponieważ dolna część jest pustynia Neger, pustynia skalista i bardzo szybko w górę wznoszą się te skały z morza, zwykle dolatuje się do tej miejscowości od strony morza, samoloty dolatują. I teraz jak widać już połączyli kilkoma drogami tą miejscowość z resztą Izraela. A jako ciekawostka można tam najwięcej spotkać ludzi, tych Żydów, którzy wrócili z terenów byłego Związku Radzieckiego i mowę rosyjską słychać na każdym miejscu w tym właśnie miasteczku. Chcąc go niejako troszkę zaludnić, nawet poszli Żydzi na to, że tam produkty są zwolnione z podatku VAT. Znamy to coś na ten temat z naszego kraju. Podatek VAT jest dużo mniejszy niż u nas. 13 chyba z haczykiem procent. Jako ciekawostka. I dlatego warto wiedzieć. Takie główne krainy oczywiście, Jeruzalem i okolice, no to Judea będzie chyba najważniejsza dla Żydów zawsze. Galilea wokół Jeziora Galilejskiego. Między nimi Samaria. A poniżej Judei i Dumea, czyli praktycznie jest to pustynia Negev, skalista, tak jak powiedziałem, gdy Izrael uzyskał swoją państwowość, myślę, że jeszcze o tym chwilę powiem, to nawet sąsiedzi Arabowie, którzy bardzo byli nierzeczliwi, to śmiali się, że to był kraj, który dostał 40% pustyni, no i u góry były te mokradła, które też stanowiły sporą część Izraela. Jaką powierzchnię stanowi Izrael? Większy od Polski, mniejszy? Mniej więcej, jak przeliczyłem, 1/15 powierzchni Polski, mniej więcej, czyli byśmy powiedzieli powierzchnia mniej więcej jednego województwa naszego, przy czym jako ciekawostka mogę też powiedzieć, że na północy kraju, na zboczach góry Hermon, podobno są warunki narciarskie przez 4 miesiące, chyba podobnie jak na naszym Kasprowie. A na południu właśnie w Morzu Czerwonym można się kąpać przez okrągły rok. Jak śledzę na mapach pogody, to najzimniejsza temperatura tam jest rzędu 23-24 stopnie w tym morzu. Podczas gdy nasz Bałtyk w najcieplejszym okresie to jest jak jest 20, to jest dobrze, prawda? To jest taki ciekawy kraj. Mały, niewielki pasek ziemi, kilka stref klimatycznych i teraz już przejdę do tematu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ po tej wycieczce do Izraela wróciłem i dzieliłem się w zborze tymi miejscami, które zwiedziliśmy. Zresztą nasz przewodnik, powiem siostra Dwora, która nas tam oprowadzała, ona wybierała te ciekawe miejsca, zarówno z Nowego, jak i ze Starego Testamentu, które właśnie wiążą się z pewnymi historiami biblijnymi. I wtedy padła taka propozycja ze strony jednego z uczestników, żeby przygotować coś na temat współczesnego Izraela. I temat dzisiejszy to bym chciał właśnie tak nazwać, współczesny Izrael a proroctwa. Ja trochę nie bardzo chciałem ten wykład mówić, bo wiem, że bracia często na ten temat mówią i są bracia jakby w tematyce bardziej zaangażowani niż ja, ale czasami jest takie wyzwanie spróbowałem na ten temat coś przygotować. Bazując na tym, co widzieliśmy na miejscu. I gdy mówimy o... Gdy mówimy o Izraelu, o proroctwach dotyczących tego państwa, to proszę zauważyć, że jesteśmy wśród chrześcijan bardzo niewielką grupą, która na to zwraca uwagę. I zawsze mi się takie pytanie nasuwa. Jeśli większość zdecydowana chrześcijan ma inne spojrzenie na daną naukę, to jest pytanie, czy my jako mała grupka się mylimy, czy oni się mylą? Myślę, że każdy badacz Pisma Świętego takie pytanie powinien sobie zadać. Jeśli chodzi o sprawy Żydów, to wiemy, że nawet największa grupa, jaka powstała z ruchu raselowskiego, Świadkowie Jehowy, też odrzucili tą naukę. Też przywłaszczyli sobie to dla siebie, jako Izraela duchowego. Te wszystkie rzeczy, które dotyczą Izraela cielesnego. I jeśli chodzi o tą naukę akurat, to mogę z góry powiedzieć, że tak, słusznie. Dlaczego? Dlatego, że tak mówią proroctwa, dlatego, że tak Pan Bóg obiecał swoim wybranym sługom, a Pan Bóg, jeśli coś obieca, to nie tak jak Pan Bóg jak coś obieca, to słowa dochowa. Jest rzeczą, pisze Biblia, że jest rzeczą niemożliwą, żeby Bóg skłamał. Jest rzeczą niemożliwą, żeby nie dochował swojej obietnicy, w przeciwieństwie do ludzi, wśród których to bywa różnie. I dlatego, gdy się czyta już pierwsze słowa, jakie Bóg skierował do Abrahama, jeszcze jako Abrama, w 12 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, to czytamy od pierwszego wersetu tak. I rzekł Pan do Abrama, ja przepraszam, proszę mi podać czas, do kiedy? Bo to, co brat Piotr powiedział przed chwilą, ja też to odczuwam, że człowiek starszy, tym więcej mówi. To jest prawda. Czytamy jeszcze raz. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinającym cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I dalej wersety 6 i 7 jeszcze. Abram przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. I ukazał się Pan Abramowi i rzekł, ziemię tę dam potomstwu Twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Ziemię tę, na której teraz przebywasz, ziemię, o której mówimy. I dam potomstwu Twemu na wieki. Oczywiście to było jeszcze potwierdzone. Gdy przeczytamy 15 rozdział, na przykład 18 werset, to pisze tak. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc, potomstwu Twemu daję tę ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. I jeszcze może raz 17 rozdział, werset 8. Ziemię, na której przebywasz jako przechodzeń, całą ziemię kananejską dam Tobie i potomstwu Twemu po Tobie, na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. Jeśli Pan Bóg kilkakrotnie utwierdza tego męża, którego nazwał przyjacielem, to myślę, że nie na próżno. I chociaż jak patrzymy na historię tego narodu, to jest to bardzo dziwna historia, bardzo skomplikowana, bardzo dramatyczna czasami. I począwszy od Abrama, który ma taką obietnicę, a wiemy, że w starości a potomstwa nie ma. Wiemy, że próbowali Panu Bogu pomóc. Sara wyszła z propozycją, weź sobie służebnicę egipcjankę, będziesz miał ją syna z niej, będzie twoje potomstwo. No i był pierwszy syn, Ismael. A później ta sama żona mi wypędź na pustynię, na pewną śmierć. Miał mi swojego syna. I ten naród rodził się w bólach. Jak już doczekali Izaaka, to dorasta, Pan Bóg mówi, weź i złóż go na ofiarę. Nie wiem, wszyscy, co są rodzicami, gdyby dostali polecenie od Boga, jakbyśmy się zachowali. Ale takie doświadczenia przychodzi Abraham. Gdy pamiętamy sytuację z Izaakiem, też problemy były z potomstwem. Później dopiero można powiedzieć Jakub, o którym brat wspomniał, że Jakub zawsze reprezentuje nam naród izraelski, ten cielesny. Jakub ma dopiero 12 synów. To już jest początek 12 pokoleń izraelskich. Jakuba można nazwać ojcem narodu żydowskiego, a matek ile było? No 2+2. Dwie żony i dwie nałożnice, prawda? No 12 pokoleń Izraela jest z dwóch żon i z dwóch nałożnic. Czyli matek byłoby 4 w sumie tego narodu. I znowu jak popatrzę na ten naród, który 12 osób, to już może dać jakby początek dość szybkiej tej przyrostowi naturalnemu. No to znowu oni trafiają do niewoli egipskiej. Czy może się dobrze rozwijać naród, który jest w niewoli? Który jest wykorzystywany jako tania siła robocza? Któremu pracodawcy nigdy nie zależy, żeby to był wykształcony naród? Żeby się odznaczał jakąś wiedzą, umiejętnością? On ma tylko wykonywać te najgorsze rzeczy. Najtrudniejsze, najbardziej pracochłonne. I od początku ten naród, którego historia jest dużo dłuższa niż naszego państwa, nasze państwo prawie około 1000 lat, tam co najmniej 4 razy dłuższa historia, to jak później popatrzymy na historię, to zarówno Asyria, Babilonia, później Medo-Persja, Grecja, Rzym, wszystkie te potęgi, które panowały kolejno po sobie, to w zasadzie one sprawowały albo protektorat, albo wręcz Izrael był w niewoli. Był okres oczywiście, o który się wspomina jako taka dni sławy Izraela za czasów Dawida i Salomona, ale później ten naród nie ma niepodległości, byśmy powiedzieli, nie jest suwerenny. Z kart Biblii czytamy w Nowym Testamencie, że był pod jarzmem rzymskim. Że wszyscy marzyli o tym, że przyjdzie Mesjasz i wyzwoli spod tego jarzma. Że nawet uczniowie powiedzieli, Panie, czy w tym czasie odkupisz Izraela, odbudujesz Izraela? Wszyscy o tym marzyli. A jednak znowu te skomplikowane historie. Pamiętamy tą rozmowę z uczniami, gdy przyszli do Jerozolimy, ci Galilejczycy gdzieś dalekiej północy, zobaczyli piękną budowlę, to widział makietę, właśnie w Izraelu można to oglądać, świątyni, to naprawdę wprawia zachwyt. I gdy się pytali Pana Jezusa, gdy go właściwie zobaczyli, zobacz Panie, powiedzieli, jakie piękne budowle, no. Jakie kamienie, ile złota. To Pan powiedział, kamień na kamieniu tu nie zostaje. I co się stało? Jeśli czytamy to wielkie proroctwo Pana Jezusa, to faktycznie tak się stało. W roku 70 Jerozolima została zniszczona, świątynia została zburzona, a później Żydzi jeszcze raz się zerwali. W latach 132-135 jest powstanie Bar Kochby, fałszywego Mesjasza, za którym idzie naród, bo ciągle drzemało w nim to wyzwolenie się spod tego jarzma rzymskiego. No i kończy się klęską, kończy się tragedią narodu. Dlatego, że po porażce Żydom było zabronione wstępu do Jerozolimy. Pod jaką karą? Pod karą śmierci. Co więcej, Rzymianie, którzy mieli dość już tego małego narodu, tego małego skarbka ziemi, który ciągle się buntował, z którym ciągle były problemy, zmienili nazwę Jerozolimy. Kto wie na jaką?
Aelia Kapitolina.
Tak jest. Aelia Kapitolina. Ja też dopiero niedawno się o tym dowiedziałem, przeglądając pewne książki. Aelia Kapitolina, długo ta nazwa trwała? Do czasów Konstantyna. Czyli gdzieś 323-25 rok. Nie tak długo, dlatego może rzadko mówimy o tym. Cesarz Konstantyn doszedł do władzy trochę przy pomocy chrześcijan, zresztą w rewanżu za to ustanawia chrześcijan religią państwową. Mówimy wtedy, że Rzym słowiańskiego zmienia się na Rzym chrześcijański i przywraca z powrotem nazwę Jerozolima. Przy okazji on zobaczył jako polityk, jak to tam się dzieje w tym ruchu chrześcijańskim i tak jak polityk zaczął za te sprawy się wziął, chcąc ujednolicić. Jak zobaczył wiele poglądów, wiele różnych nurtów w chrześcijaństwie, powiedział, trzeba z tym zrobić porządek. No i wtedy wiemy, że kolejne sobory, kolejne ustalenia, co i jak, dogmaty i do dziś nie możemy się z tym pogodzić. To jest czasami, jak ktoś polityk bierze się za sprawy religijne, to tak się często to kończy. Ale ten rejon, sama Jerozolima, jak i ziemia izraelska, powiedzmy, ziemia obiecana, przechodzi te swoje koleje życia. Wiemy, że później ona była jakiś czas pod panowaniem Bizancjum, później rozrastał się islam wojujący, była pod zaborem Arabów. No to w rewanżu chrześcijańska Europa co robi? Wysyła tak zwane krucjaty, czyli są to wojny krzyżowe, gdzie trzeba odbić ziemię świętą z rąk niewiernych i znowu jakiś czas krzyżowcy okupują tą ziemię. I jak popatrzymy na ten przeciąg od czasu zburzenia Jerozolimy, od tego powstania Bar Kochby, to ta ziemia, można powiedzieć, przechodzi tylko z rąk do rąk. Później przechodzi pod dyktando Turków osmańskich i dopiero w 17 roku wyzwalają ją Anglicy. A w międzyczasie dzieją się rzeczy dosyć ciekawe. Na przykład, gdy czytamy naszą literaturę, to trzeci tom był napisany w roku wydany do druku, 1891. W tym tomie znajdujemy rozdział Przywrócenie Izraela. W tym czasie, gdy nad Izraelem protektorat jeszcze sprawowali Turcy osmańscy, no ja teraz czytając Biblię, dochodzi do wniosku, że ten Izrael odzyska swoją niezależność, swoją państwowość, swoją stolicę. I to jest rok 1891, dlaczego o tym mówię, już wydanie drukiem tej książki, bo w 1897 roku odbywa się pierwszy kongres syjonistów w Bazylei. Daje on początek osiedleńczej akcji Żydów w Palestynie. Ale on się odbył później niż napisany trzeci tom, przynajmniej 6 lat. I dlatego też, czytając Biblię w tamtym czasie, mówiąc takie rzeczy, to wydawało się to może jakąś fantazją. Rzeczą mało realną. Mój stryj, jak słyszałem od taty, rozmawiał podczas II wojny światowej z ludźmi, mówiąc im, że Izrael będzie miał swoje państwo i swoją stolicę, to odpowiedzieli, że będzie miał ale 2 metry pod ziemią. Czasami trzeba wierzyć, co jest napisane w Biblii, prawda? My czasami nie rozumiemy biegu wydarzeń, jakie dzieją się wokół nas. Kto z nas mógł przewidzieć upadek komunizmu i to w taki spektakularny sposób, jak się to stało? Coś, co wydaje się w danym momencie niemożliwe, okazuje się, że za jakiś czas staje się możliwe. Rok 1909 to są pierwsze kibuce powstają w Izraelu. Kibuce to coś takiego jak może nie PGR-y, ale bardziej kołchozy, czyli jakieś takie nie państwowe gospodarstwa, tylko spółdzielcze by to bardziej pasowało. grupy ludzi, którzy zakładają kibuce, to były takie ośrodki życia żydowskiego na terenie Palestyny. Już od 1990 roku zaczynają i tak jak się dowiedziałem, nawet nie wiedziałem, że aż tak tam było do tego stopnia, że nawet dzieci oddawano pod opiekę, rodzice oddawali pod opiekę i nie mieli może wielkiego wpływu na wychowywanie. Te pierwsze idee były takie bardzo, bardzo socjalistyczne, tak, może bardziej niż nawet u nas. To się teraz zmieniło zdecydowanie, ale rok 1909 to też jest powstanie jednego z teraz największych miast izraelskich, mianowicie Tel Awiwu. Tel Awiw powstaje na obrzeżach starego miasta Jafy, które już, albo Joppa, też w Biblii są tłumaczone, które to miasto już jest wymieniane podczas w księdze Jonasza, z którego to on udał się w tą podróż, gdzie chciał, pamiętamy, uciec przed tym, co Bóg mu kazał uczynić, to on wypłynął właśnie z Jafy. To jest taki fragment starego miasta, którego zwiedzaliśmy też, starożytne miasteczko, a na jego peryferiach, na jego obrzeżach powstało nowoczesne zupełnie miasto, jakby nie pasujące zupełnie do Jafy, miasto Tel Awiw, które w tej chwili, tak jak czytałem podręczniki, raz z obrzeżami to około 2,5 miliona ludzi, nowoczesne miasto na styl zachodniej Europy czy Stanów Zjednoczonych ze wszystkimi tego plusami i minusami. To są takie daty istotne w rozwoju tego państwa. Oczywiście największy wpływ na to, co się stało, miała II wojna światowa. Druga wojna światowa, Holokaust, to co się stało z Żydami, spowodowało, że narody Organizacji Narodów Zjednoczonych ustaliły w 1947 roku, że powstanie państwo Izrael i faktycznie rok później, w 1948, takie państwo powstało. Czy ktoś wie, ile liczyło mieszkańców, ile liczył Izrael mieszkańców w momencie powstania w 1948 roku? 600 tysięcy. Tak, bodajo. 600, może trochę ponad 600 tysięcy. Między 600 a 700 tysięcy. To Warszawa chyba ma teraz ze 3 razy więcej, tak? No, czyli ponad 3 razy więcej. 600 tysięcy ludzi otoczeni dookoła krajami arabskimi, krajami, które patrzyły na to, że powstaje tu coś, co im zagraża. Krajami, którzy nie ukrywali, że zrobią wszystko, żeby ten naród zepchnąć do morza. Taki wąski pas, bardzo łatwo było zepchnąć. 600 tysięcy ludzi. No i jeśli się patrzy na to z punktu widzenia ludzkiego, to czytałem również taką publikację, gdzie mówiono, że wtedy, w 1948 roku, zjechali się fotoreporterzy, tam dziennikarze z całego świata, którzy rozumieli, że opiszą powstanie i zaraz potem upadek tego państwa. Z punktu widzenia ludzkiego było rzeczą niemożliwą, żeby ten naród przetrwał. Ten naród nie tylko przetrwał, to znaczy to państwo, nie tylko, że przetrwało, ale później, jak wiemy, prowadziło skutecznie wojny w obronie swojego terytorium, a nawet go znacznie powiększyło. I dlatego kiedyś był taki artykuł, krążył między braćmi, cztery cuda w Izraelu, prawda? Myślę, że większość czytała, tam chodziło o wskrzeszenie martwego języka. O, ja już zapomniałem, co tam chodziło. To, że naród, o, też było mówione w poprzednim, że naród, który nie mógł mieć ziemi, prawda? Nagle okazało się, że na tym kawałku ziemi, gdzie 40% stanowi pustynia, a tam na północy olbrzymie bagna jeszcze były, że nagle potrafi produkować żywność. I to do tego stopnia, że na wiosnach spotkacie młode ziemniaki, to się okazuje, że niektóre są z Izraela. Może nie wszystkie, bo tam z innych krajów. Pomidory, no nie mówiąc o owocach cytrusowych, prawda? Ale mówię, taka nawet potęga ziemniaczana, jaką jest nasz kraj, sprowadza też stamtąd ziemniaki. Tylko że na wiosnę, no wiadomo, to troszkę różnimy się tymi warunkami klimatycznymi, tak, i dlatego gdy u nas już są te ziemniaki trochę stare, tam młode można sobie z Izraela kupić. Ale to jest takie małe państewko, które przede wszystkim pierwszy premier Izraela, Ben-Gurion, on sobie za zadanie przyjął, to był wykształcony profesor, że pustynia będzie tym miejscem, które będzie żywiło. Jeśli czytamy niektóre proroctwa w Biblii, że pustynia ożyje, że pustynia zakwitnie, to w jakimś procencie już się to tam sprawdza. już tam na pustyni uzyskują pewne, ja byłem zaskoczony, że w takim klimacie nawet tam stoją szklarni, ale stoją i tam coś produkują żywność. To były te cuda. Jednym z cudów też było to, że to z punktu widzenia militarnego to państwo nie miało racji bytu. Nie miało racji bytu i z punktu widzenia ludzkiego powinno zostać zupełnie zniszczone i to błyskawicznie. Ja pamiętam trochę z tego, co mnie uczono w szkole i gdy mówiono z historii o naszych rozbiorach, o wielkiej tragedii narodu polskiego i że Polska była pod zaborami przez lat, jeśli dobrze pamiętam, 123 lata, to że miała straszne problemy w 1918 roku, żeby scalić te trzy zabory. I proszę teraz porównać to z Izraelem. 123 lata w stosunku do tych lat, które Izrael jest rozproszony. Po drugie, u nas jednak ludzie zostali na tych terenach, nie zostali wysiedleni, nie mieli zakazu wchodzenia do Warszawy czy do Krakowa pod karą śmierci. Tutaj był w Izraelu zlepek ludności z całego świata, przyjechali się do tego Izraela. 600 tysięcy tylko ludzi. I oni potrafili. I my mówimy, że Polska miała straszny problem scalić te trzy zabory. To jak to porównujemy, to są to rzeczy zupełnie nieporównywalne. I później jak patrzymy na historię, tą współczesną, najnowszą historię, to widzimy, że kolejne wojny z Arabami były w latach 67-73, no wcześniej oczywiście na początku 48 to było, w 67 odzyskują Jerozolimę, przenoszą stolicę z Tel Awiwu do Jerozolimy. Nawiasem, jako ciekawostkę jeszcze wam powiem, że Tel Awiw, jak spytałem dwory, ile liczy mieszkańców, to ona powiedziała tylko 400 tysięcy. A dlaczego? Dlatego, że oni administracyjnie okroili pewien teren miasta Tel Awiw, żeby on nie miał więcej ludności niż Jerozolima, która ma ich około 800 tysięcy. Natomiast jak się patrzy z tymi przyległościami, to tak jak powiedziałem, około 2,5 miliona. Tel Awiw rozwija się bardzo, bardzo prężnie. Jest to miasto na wskroś świeckie, gdzie można spotkać kluby nocne, agencje towarzyskie i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które można spotkać w innych państwach. Natomiast Jerozolima jest zupełnie jednak innym państwem. Innym miastem, przepraszam. I teraz, gdy popatrzymy na te wojny, to jest jeszcze jedna ciekawostka. Bodajże w roku 67 w wyniku znowu zwycięskiej akcji Izraela na północy, tutaj słabo widzimy, bo jest troszkę przygodna, tutaj znajdują się tak zwane wzgórza Golan z tej strony. Wzgórza Golan to tak jak sama nazwa mówi, wzgórza, pas wzgórza i granica przebiegała po stronie izraelskiej wzgórz. Byliśmy tam na jednym ze stanowisk syryjskich, gdzie jeszcze zostały te armaty, które tam wtedy stały, zostały jako taka rzecz do zwiedzenia, taki zabytek, można powiedzieć. I jak się popatrzy z tych wzgórz tutaj, to tutaj mamy kotlinę. Ze wzgórz cały ten obszar bardzo dokładnie widać. Można powiedzieć, jak na patelni wszystko. Jeśli na tych zboczach stały armaty, to z punktu widzenia strategicznego była to dla Żydów tragedia. I w tej chwili tą granicę przesunięto za wzgórza, z drugiej strony wzgórz. Czyli oni nie widzą w ogóle. Wzgórza przysłaniają w tej chwili Syryjczykom państwo Izrael, przysłaniają tą w zasadzie krainę Galilei. Przejeżdżając tam nawet było pokazane, że tam wojska ONZ stacjonowały, w tym również nasze polskie wojsko. Wtedy akurat sprawowało swoją misję. I teraz jak patrzy się na to, jak mówimy o tej sytuacji, to zastanawiam się, że z punktu ludzkiego coś stało się nadzwyczajnego. I to, co powiedziałem, ponieważ były różne teorie na temat Żydów. Była między innymi teoria, żeby Żydów osadzić na Madagaskarze. Były też takie teorie, żeby Żydzi się asymilowali w tych społecznościach, które są, żeby w ten sposób mogli przetrwać. A jednak coś takiego jest, że jeśli Pan Bóg obiecał Abrahamowi, że tę ziemię To nie Madagaskar, to nie inny skrawek ziemi, tylko dokładnie tę ziemię. I teraz, jeśli otworzymy proroctwo Amosa, przeczytamy 9 rozdział, werset 11. To pisze tak. W owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia. I podźwignę ją z ruin i odbuduję ją jak za dawnych dni. I dalej przeskoczę na 14 i 15. I odmienię los mojego ludu izraelskiego, także odbuduję spustoszone miasta i osiedlo się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino. Założą ogrody i będą jeść ich owoce. Zaszczepię ich na ich ziemi i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem, mówi Pan Bóg Twój. Jak czytamy słowa tego proroctwa, to możemy powiedzieć, że to proroctwo się spełniło. Jeśli zwiedzaliśmy, mieliśmy okazję między innymi z Wzgórza Golan, tam jest właśnie bardzo dużo winnic. Zwiedzaliśmy również zakład, którym się produkuje wino, jak nazywa się? Winiarnie? Winiarnie, tak. Jak ktoś zobaczy wino z taką lampką oliwną, to jest logo tej winiarni, którą zwiedzaliśmy. Ciekawostka. W Europie wina przechowuje się w beczkach gdzieś w piwnicach, gdzie panuje temperatura około 10 stopni, odpowiednia wilgotność musi być. Oni tam to wszystko mają na zewnątrz postawione, ale materiał na beczki sprowadzają podobno z Francji. I taka jest klimatyzacja i wilgotność, to wszystko jest mierzone, żeby to te wartości były spełnione, czyli te 10 stopni i odpowiednia wilgotność. To wszystko potrafili stworzyć w dość trudnym klimacie. W ogóle okolice Wzgórz Golan są bardzo ładne okolice. Jakby ktoś tak wylądował, nie wiedział, gdzie jest, to przypomina bardzo nasze jakieś przedmieścia dużych miast. Domki jednorodzinne, nieduże stosunkowo parcele i domki przypominające nasze domy zupełnie. Nawet Dwora mówiła, że ona by chętnie zamieszkała w takim miejscu. Tam klimat jest bardziej łagodny. To zawsze jak na wzgórzach, to jest troszkę łagodniej niż gdzieś w dolinach. Zresztą ciekawostka, jeśli czytamy Biblię i mówimy, często spotykamy w Biblii takie stwierdzenie, miasto na górze leżące. To tak ja wychowany w Polsce, to tak patrzyłem, że u nas na górze nikt nie buduje miast, prawda? Jeśli ktoś jedzie w góry, to miasta są w kotlinach, miasta są w dolinach rzek, prawda? A tam często spotykamy miasta leżące na górze. Hajfa, trzecie co do wielkości miasto, ono jest, myślę, że znamy, ale tutaj w tym miejscu, na górze Karmel, to leży właśnie na górze Karmel. Jest na górze, z daleka widać miasto. Nie może się ukryć miasto na górze leżące. Z daleka widać, naprawdę. Nie da się tego zrobić inaczej. Oczywiście ona schodzi po całym tym, aż do morza, bo to jest port. Trzecie co do wielkości miasto. Ale jak jechaliśmy później, oczywiście przez tą równinę Izrael i później zajechaliśmy do Nazaretu, to Nazaret też jest miasto leżące na górze. Z tym, że tutaj dzisiaj Nazaret to jest w zasadzie miasto opanowane przez Arabów. Współcześnie ja podaję tutaj za naszą przewodniczką niektóre dane. Może jeśli one się różnią, to proszę wziąć to na ten karb. Ona podała, że Nazaret liczy około 80 tysięcy mieszkańców, podczas gdy miasto w pełni, tak jak powiedziałem, arabskie, podczas gdy cały Izrael liczy obecnie około 7 milionów, tak, ludzi, w tym 7 milionów jest 1,5 miliona Arabów. Nie mylić to z Palestyńczykami. To są Arabowie będący obywatelami Izraela. W tej liczbie. Jak pytałem o Żydów mesjańskich, to wiecie ile podała? 8 tysięcy. Być może więcej. Niektórzy tam, nie wiem kogo włączają, ale to z rzędu tam powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy. Gdybyśmy przyjęli 8 tysięcy przy 7 milionach ludzi, to wychodzi nam trochę więcej niż 1 promil. Nie procent. I to jest pewna rzecz, którą kiedyś rozumiałem inaczej, bo zawsze mówili, bracia, łaska wraca do Izraela. Ja rozumiałem, że stopniowo będzie tam coraz lepiej w Izraelu, jeśli chodzi o sprawy religijne. Tak sobie to wyobrażałem. Zresztą bracia często mówili, że tutaj kościoła ma ubywać, a Żydzi mają stopniowo tą łaskę, ma być ta łaska przywracana. Jest w ogóle pytanie, jest dyskusje są między braćmi, czy zgromadzenie Izraela to jest już powód do łaski, czy dopiero wylanie ducha łaski. To jest temat, na który można sobie porozmawiać. I teraz, gdy mówimy o Izraelu, no to nie sposób nie przypomnieć proroctwa Ezechiela i proroctwa o tak zwanej Dolinie Suchych Kości. I przeczytam ten fragment. 37 rozdział proroctwa Ezechiela. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wysuchy. I rzekł do mnie, synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem, wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan do tych kości, oto ja wprowadzę do was ożywsze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, synu człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu. Tak mówi wszechmocny Pan. Przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wystąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. Taka jest wizja. W proroczej wizji widział tak prorok. Ale co dalej pisze? Tutaj proroctwo jest dobrze zrozumiałe, bo praktycznie jest wytłumaczone. I rzekł do mnie, synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości. Rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. I poznacie, że jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie, i osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam. To, co przewijało się w poprzednim. Żyd, wieczny tułacz. Żyd, nie mogący mieć ziemi. Żydzi rozproszeni po całym świecie. To te suche kości, które mówią, znikła nasza nadzieja. Nic się nie da zrobić. Ale przyszedł czas, że coś się stało. Zostało się ruch. Ruch syjonistyczny. Że Żydzi zaczęli się zgromadzać, tak jak mówiliśmy wcześniej. Coś się tam stało z tymi kośćmi. Zbiegły się do siebie. Żydzi zaczęli się gromadzić. Tak mówię od zjazdu tego kongresu założycielskiego syjonistycznego, a w praktyce od 1909 roku zaczęły się zbierać te kości. I jak dzisiaj popatrzymy, to jest to organizm bardzo dobrze funkcjonujący. Maleńkie państewko, niewiele mieszkańców, niewielka powierzchnia, liczące się w świecie. Liczące się w polityce bardzo mocno, ale też dobrze sobie radzące gospodarczo. Mające nawet już coraz więcej sukcesów w sporcie i w innych dziedzinach życia. Możemy powiedzieć, że powstał jakiś organizm, który funkcjonuje bardzo dobrze. Ale coś brakuje. Coś w tym organizmie brakuje, ożywczego tchnienia. Jest oczywiście pytanie i między braćmi są dyskusje. Gdzie w tym ciągu wydarzeń umieści na przykład drugie przyjście Pana Jezusa. Niektórzy mówią, że od zaczęcia ruchu ewangelistycznego, niektórzy od momentu tchnienia. Będą te dyskusje. Jeśli weźmiemy z Nowego Testamentu werset, że przyjdzie z Syjonu zbawić i odwróci niebogłośność od Jakuba, to ja uważam, że to dopiero nastąpi w tym czasie. I gdy czytamy następny rozdział, 38 rozdział Księgi Ezechiela, ja go nie będę czytał, bo myślę, że jest znany, to jest opisany najazd Goga. Więc wyobraźmy sobie znowu dyskusję, kto jest Gogiem, kto będzie Gogiem. Gog z dalekiej północy. Nie tylko Gog, z nim inne narody najadą, ale ważne, najadą na jaką sytuację w Izraelu. Werset 8 przeczyna. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz. W latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były pustoszone. Wszyscy oni wyprowadzeni spośród narodów mieszkają bezpiecznie. Czy dzisiaj Żydzi mieszkają bezpiecznie? No, myślę, że się zgodzimy, że nie. Niektórzy uważali, że pokój zawarty kiedyś przez bodajże Sadata, prawda, prezydenta Egiptu z premierem ówczesnym Izraela, że to było wypełnienie się tego mieszkania bezpiecznego. Miałem okazję już chyba 11 lat temu być w Egipcie. Ten naród nie jest przychylny narodowi izraelskiemu. Nawet jeżeli ci ludzie ze szczytów władzy dogadali się, że są zawarli, to ludzie są nastawieni anty. Ludność Egiptu. Już nie mówię o innych. Jeśli popatrzymy na przykład na Iran, no to na pewno nie są to przychylnie nastawieni ludzie do Izraela. Tutaj mieli mieszkać bezpiecznie. I dalej werset, może 11 jeszcze przeczytamy. I powiesz... przepraszam. I powiesz, wyruszę przeciwko ziemi otwartej, napadnę ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie, mieszkają w miejscowościach, które nie mają ani murów, ani zawór, ani bram. No, można różnie tłumaczyć ten werset. Można tłumaczyć, że powstał mur. Powstał rzeczywisty mur między Izraelem a Palestyńczykami. Na 6 metrów chyba wysoki, potężny mur, tylko bramy są, gdzie, przez które można przechodzić. Czy chodzi o ten mur? Nie wiem, raczej wątpię, chociaż możliwe, że i tak. Ale jeśli popatrzymy na miasta starożytne, to miasta, które nie miały murów, miasta, które nie miały bram, to co? To były narażone na wszystkie niebezpieczeństwa, można powiedzieć. Mury zamknięte w nocy bramy gwarantowały bezpieczeństwo danego miasta. Tutaj pisze, że nie będzie tego ani murów, ani bramów, a lud będzie mieszkał bezpiecznie. Jak popatrzymy na historię współczesną Izraela, to sytuacja jest taka, że na przykład ma bardzo dobre stosunki z Jordanią, którą graniczy na dość dużej długości. Ten pokój między tymi dwoma narodami był okupiony tym, między innymi, że Żydzi oddają im sporą część wody właśnie tutaj z Jeziora Galilejskiego. Za darmo, kto pamiętam, to w ogóle bez żadnej opłaty. Tragedią jest w tej chwili w tym narodzie sprawa braku wody. Poziom jeziora Genezaret się obniża, poziom Morza Martwego jeszcze bardziej się obniża. Czytałem niedawno chyba w takim czasopiśmie Archimedes Geografik, że aż mi się wydaje, że nieprawdopodobne, ale powtórzę to, co przeczytałem, że tylko 7% wody wpada do Morza Martwego, tego co kiedyś było. Jest projekt przekopania. Jak myśmy byli, to jeszcze był projekt połączenia Morza Martwego z Morzem Śródziemnym, przekopania kanału. Połączenie jest niemożliwe, bo Morze Martwe to co to jest? Depresja. I to największa na świecie depresja. Wydaje się, że 400 metrów około jest. Więc bezpośrednio by nie można było połączyć, trzeba by jakiś system śluz zastosować, ale była taka koncepcja. Teraz w tej chwili znowu czytałem, że jest koncepcja połączenia przez pustynię Negev z Morzem Czerwonym. Czy to zakłóci środowisko naturalne, trudno coś powiedzieć. Ekolodzy protestują, no jak zwykle, ale dla niej jest to tragedia. Pamiętam, jak to mówi jedna nasza przewodniczka dwora, prosiła nas nawet i mówiła, wrócicie do kraju, to módlcie się o des dla Izraela. To jest problem. To jest olbrzymi w tej chwili problem, a mimo to potrafili iść na taki gest, żeby właśnie sąsiadom, którzy kiedyś nie byli zbyt im przychylni, oddać za darmo sporą ilość wody z tego słodkowodnego jeziora galilejskiego. Biblia mówi o mieszkaniu bezpiecznym, spokojnym. Jeśli bez murów, ktoś się musi czuć pewnie bardzo. Bardzo bezpiecznie, jeśli pozwoli sobie, pozwoliłby na to w czasach starożytnych, ja mówię, żeby żyć bez muru. Bez strachu. Czy do takiej sytuacji dojdzie? No obserwujemy. Obserwujemy to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Nie wiem, czy dojdzie, czy nie dojdzie, ale jeśli tak pisze w Biblii, to musi dojść do takiej sytuacji, prawda? Przed na jasne. Jeśli porównamy to, co tutaj pisze o tym Bogu, no on tam w niecnych celach pojedzie, prawda? Biblia mówi wprost, łupić. On pojedzie, nawet takie ciekawe są zwroty, że jakby Pan Bóg poprowadzi za nozdra, za uzdę, prawda? Że wepnie haki, poprowadzi ich tam do tej ziemi i pojadą po to, żeby łupić. Jest sytuacja taka, że z opisu wygląda na to, że niektóre narody idą wraz z Gogiem, inne oferują. Nie ma Izrael sprzymierzeńców. Dzisiaj jeszcze jest to na razie nie do pomyślenia, ale tak to wygląda z opisu biblijnego. I prorok Zachariasz też opisuje podobną sytuację. Myślę, że to jest to samo wydarzenie. Czytamy proroctwo Zachariasza, to Zachariasz mówi wprost, że oni przy tym najeździe poznają tego, którego przewodzą. 12 rozdział, werset 9 i 10. W owym dniu będę dążyć do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyło przeciwko Izraelowi. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, jak na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka. I będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Sytuacja, 14 jeszcze rozdział też opisuje tą sytuację tragiczną dla tego narodu, gdy może przeczytajmy kilka wersetów. Oto nadchodzi dzień Pana, gdy będę dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie i zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione, połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz reszta ludności nie będzie usunięta z miasta. Jeśli czyta te opisy, to wygląda, że jeszcze z punktu widzenia politycznego będzie jeszcze najazd na tą ziemię. Wtedy, gdy może się nie będą spodziewać, gdy będą mieszkać bezpiecznie. Ale w tym najeździe oni te łuski z ich oczu opadną. I oni poznają tego, którego przebogli. I oni, widzą swoje beznadziejne położenie, zwrócą się do Boga. I to Bóg zacznie za nich walczyć. Bóg zacznie za nich walczyć, a nie oni sami. Dzisiaj, jeśli się rozmawia z Żydami, oni ufają w swoim orężu, w swojej armii. Znowu jako ciekawostka, wszyscy mężczyźni w Izraelu objęci są obowiązkową służbą wojskową trwającą lat 3. I wszystkie kobiety są objęte też tym obowiązkiem, tylko trwa lat 2. Jedną grupą uprzywilejowaną są Żydzi ortodoksyjni. Oni sobie wywalczyli, że nie służą, czym narażają się dość poważnie innym grupom. Słucham?
I Arabowie też.
A tego nie
wiedziałem. Tylko inni służą.
Tak? Tego nie wiedziałem. W każdym bądź razie oni ufają w sile militarnej, oni ufają w sojusznikach, tych układach. Oni na razie żyją, gdyby się ktoś wybrał do Tel Awiwu, to nie powiedziałby, że to jest naród, który potrzebuje Boga, który szuka Boga. Dlatego takie może skrajnie trudne sytuacje przyjdą na nich, żeby można było przeorać ich serca, żeby zwrócili się. Tylko jeśli się to stanie, jeśli dożyjemy takich czasów, to tego najazdu Goga, powiedzmy jedno, że Kościół to już jest zabrany. Gdy się czyta Nowy Testament, list do Rzymian, 11 rozdział, to apostoł Paweł, gdy mówi właśnie o tym narodzie, mówi, że to jest naród ciągle u Boga istotny ze względu na to, co robi? Ze względu na praojców, nie na to, co robi. To, co dzisiaj oni robią, to się na pewno Panu Bogu nie podoba. Jeśli ja rozmawiam na przykład z kimś ze Świadków Jehowych, to mówię, co? Ten naród, ten świecki naród ma być czymś wyróżniony. Dlaczego? Ano dlatego, że Pan Bóg powiedział, ze względu na ubranych, ze względu na praojców. Oni są ciągle umiłowanymi Bogu ze względu na praojców, ze względu na to, co Bóg obiecał Abrahamowi, co powtórzył Izaakowi, Jakubowi, ze względu na tych proroków, którzy tam byli, których świat nie był godzin, a oni wykonywali swoją misję. I dlatego, gdy się czyta 11 rozdział, to mówi tak od 13. 11 rozdział listu do Rzymian. Od 13 pisze tak. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawienie niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem od martwych? Nie powstaniem z martwych. Przyjęcie ich, powstanie z martwych. A kawałek dalej, mamy te słowa od 25. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Jeśli przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, odwróci niepobożność od Jakuba. Jeśli ta zatwardziałość zostanie zdjęta, to pełnia z pogan już będzie wybrana. A więc obserwujmy to, co się dzieje. Popatrzmy na Izraela, bo Izrael, niektórzy mówią, jest to zegar czasu i to jest prawda. I nie wiem jeszcze, jak się wypełnią te proroctwa o bezpiecznym mieszkaniu, o mieszkaniu bez zawór, bez murów, bez bram, ale myślę, że jeśli tak jest napisane, to tak będzie. I patrzmy na Izraela, a w ten sposób również jest to dla nas zbudowanie, że potwierdzenie, że ta księga jest prawdziwa, że to, co tam jest zapisane, wypełni się. Tak i amen. I na tym kończę. Dziękuję bardzo.